Masz prawo.
Wczoraj w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji upadającego pocisku, w wyniku czego życie straciły dwie osoby. Polski rząd podjął działania sprawdzające, czy zachodzą przesłanki do tego, by uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Jak prawo i obowiązujące nas umowy w ramach NATO regulują możliwe reakcje po tego rodzaju zdarzeniach, porozmawiamy dziś w naszej audycji. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo.
Moim gościem jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. W tej części Ukrainy wszędzie spadały rosyjskie rakiety. Ukraina broniła się, przekazał prezydent Andrzej Duda. To jakie przepisy i normy międzynarodowe mają zastosowanie po tego rodzaju incydentach, jak ten wczorajszy?
Znaczy w zasadzie tutaj trudno, jeżeli nie ma intencjonalnego naruszenia przestrzeni powietrznej, no to jest to tylko i wyłącznie wypadek. Zwłaszcza kiedy jesteśmy w sojuszu z Ukrainą, zwłaszcza kiedy wspieramy Ukrainę w wojnie obronnej, nastąpiła po prostu sytuacja, której nie dało się przewidzieć, czy awaria, czy też jakiś inny problem techniczny prawdopodobnie z rakietą przechwytującą w ramach obrony przed uderzeniem. Więc nie naruszono żadnych konwencji ani żadnych praw dotyczących wojny czy zasad działania wojny.
Chociaż zginęli ludzie.
No niestety w wypadkach giną ludzie i mamy także przecież nieraz problemy z przypadkowym, prawda, postrzałem, czy na wojnie niestety mamy też sytuację friendly fire i w wielu przypadkach no, nie jest to intencjonalne. Gdzieś nastąpi jakiś błąd, gdzieś nastąpi jakieś przekłamanie, gdzieś ktoś znajdzie się w obszarze prawda, działania innego typu innych jednostek i dochodzi do strat. No tutaj mieliśmy przypadek, w którym taki pech rzeczywiście, bo to jest pech, żeby rakieta przechwytująca, która prawdopodobnie uległa awarii, trafiła dokładnie w miejsce, gdzie ktoś ważył, czy wsypnie i miejsce, gdzie był silos. To jest jedna na milion, ale niestety zdarza się. No i w takich wypadkach ludzie giną, szczególnie, że no to nam uświadamia, iż wojna jest pod naszym domem, pod naszymi drzwiami i nie tylko, prawda, na samej Ukrainie. Może się zdarzyć tak, że skutki jej odczuwamy u siebie. No pociski nie zatrzymują się na granicach.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że większość dowodów dotąd zebranych wskazuje, że być może uruchomienie artykułu 4 NATO tym razem nie będzie niezbędne. Jak to powinniśmy rozumieć?
Znaczy to najprościej rzecz ujmując, nie ma żadnych możliwości i nie ma żadnych potrzeb sięgania po ten artykuł. Notabene to jest takie trochę dziwne w ogóle sięgnięcie po ten artykuł, dlatego że no czego jak czego, ale konsultacji w sprawie zagrożenia wojną na Ukrainie i sytuacją związaną z wojną na Ukrainie mamy aż nadto, przecież tak naprawdę będąc jednym z kluczowych państw całej operacji pomocy Ukrainie, bez przerwy konsultujemy się, czy bez przerwy jesteśmy w kontakcie z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi. No w końcu, prawda, mamy tutaj bazy, mamy tutaj centrum zaopatrzenia, mamy tutaj centra logistyczne, a więc nie wiem, co jeszcze można byłoby tutaj konsultować, zwłaszcza, że przy całym tym szaleństwie Rosjan mimo wszystko starają się, i to dosyć skutecznie się starają, że tak powiem, działać absolutnie niekinetycznie na kierunku NATO. Więc nawet jeśli gdzieś tam w pewnym momencie okazałoby się, choć tego akurat wiemy, że się nie stało, ale gdyby na przykład któryś z pocisków, który miał zniszczyć infrastrukturę krytyczną, na terenie Ukrainy tuż przy granicy z Polską, zostałby w ten czy w inny sposób trafiony, jego szczątki nawet spadłyby na teren Polski, to nadal byłby to tylko i wyłącznie wypadek, a nie intencjonalne uderzenie Federacji Rosyjskiej w kraj należący do sojuszu.
W artykuł 4, jeśli dotyczy wspólnych konsultacji, to też można tam znaleźć zapis, że odbywają się one wtedy, kiedy zagrożone mogą być integralność terytorialna, niezależność polityczna czy bezpieczeństwo państwa NATO. No więc właściwie można by rzec, że jeśli uznamy, że doszło do wypadku, to rzeczywiście ten przepis tutaj zastosowania mieć nie może.
No niestety nie może i mało tego, tak naprawdę no, same konsultacje nic tutaj nie wnoszą. A pamiętajmy, że o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu dbano już przed całą eskalacją rosyjską od lutego, bo przecież wspomagano, zbudowano tą wschodnią flankę, wzmacniano ją, a już po uderzeniu rosyjskim na Ukrainę jasny i klarowny sposób NATO wzmocniło swoją obecność i swoje siły wzdłuż całej granicy z Federacją Rosyjską i Ukrainą, a więc pod tym względem nie tylko poszliśmy dużo dalej niż tylko konsultacje, tak naprawdę rozwinęliśmy dodatkowe procedury dotyczące bezpieczeństwa sojuszu i ta obecność Amerykanów, obecność, prawda, dodatkowo bazy amerykańskiej, obecność całej tej infrastruktury wojskowej, obecność patriotów na tym kierunku, AWACS, cały system wczesnego ostrzegania, wsparcie dla naszych radarów, które tam są rozmieszczone, no to wszystko jest dowodem na bardzo poważne potraktowanie przez NATO możliwości użycia przez Federację Rosyjską różnego rodzaju gruźb i nacisków wobec, powiedzmy, wybranych członków sojuszu.
Wszyscy chyba wiemy, odnosimy takie wrażenie, że trwa śledztwo, które ma charakter międzynarodowy. To wynika z prawa regulującego działania sojuszników NATO, czy jest to wynik bieżącej sytuacji?
Myślę, że tutaj bardzo szybko ta międzynarodowość ulegnie, powiedzmy, zamknięciu, dlatego że sprawa jest jasna z punktu widzenia członków sojuszu. Tu kluczem było to międzynarodowe śledztwo, kluczem do międzynarodowego śledztwa byłaby sytuacja, w której szczątki tej rakiety, powiedzmy, byłyby, czy można byłoby uznać, że były jedną z tych rakiet, które Rosjanie wystrzelili w celu zniszczenia infrastruktury krytycznej się znalazła, żeby Rosjanie nie mogli powiedzieć, iż, prawda, to jest jakaś prowokacja, bo Rosjanie bardzo szybko, częściowo być może, że wiedząc, myślę, że na samym początku nie wiedzieli nawet, jak to jest i czy rzeczywiście ich rakieta nie zboczyła. Później, kiedy wydawało się, że mieli już pewność, bardzo ostro zagrali tym, że to jest fałszywka, że to Polacy, prawda, że to NATO próbuje sprowokować, że to działanie, które ma jeszcze rzekomo nawet doprowadzić prawda, wejścia Polski na Ukrainę i różne takie dezinformacje pojawiały się w przestrzeni, jeszcze tylko podsycając te napięcie, które było. Stąd teraz to śledztwo, jeśli w ogóle będzie, no to będzie polegało na zebraniu tych fragmentów tego nośnika, na ustaleniu, jeżeli wiadomo, jaka jest trajektoria, to na ustaleniu miejsca wystrzelenia i prawdopodobnie poddaniu badaniom, jeśli uda się ustalić, dlaczego nastąpiła awaria. Ale awarie następują i jest to po prostu całkowicie naturalne. Nie ma bezawaryjnej broni, nie ma bezawaryjnej amunicji. Tu jest kwestia tego, że zawsze skutki uboczne jakieś są.
Bezpieczeństwo Polski i innych krajów NATO w ujęciu fizycznym, ale też i prawnym. Do tego tematu za chwilę wrócimy.
Masz prawo.
Generał Roman Polko w wywiadzie dla Onetu powiedział: nie możemy pozwolić na to, żeby zabłąkane rakiety zabijały polskich obywateli. Co jest prawnie i fizycznie możliwe, by temu zapobiec w przyszłości?
Nic. Taka jest prawda. Ma to, pamiętajmy o jednym. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa każdego kraju nie służy do pokrycia 100% powierzchni kraju, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe zagrożenia. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa służy zabezpieczaniu kluczowych elementów infrastruktury krytycznej i kluczowych elementów infrastruktury wojskowej. Po to jest konstruowana, po to jest rozmieszczana. Ona też ma swoją, nazwijmy to, inercję, może działać w określonych warunkach, może przechwycić, teoretycznie przechwycić określoną ilość celów i teoretycznie może zniszczyć określoną ilość celów. Nigdy nie jest tak, że przechwycimy 100% celów i 100% celów zniszczymy, czego dowodem jest to, co widzimy na Ukrainie. Więc tak naprawdę, by zniszczyć wrogą rakietę, no, to mamy tą całą infrastrukturę tam rozmieszczoną w ten czy w inny sposób, mają także Amerykanie. Ale klucz do pytania o zniszczenie jest taki, czy potrafimy wyznaczyć trajektorię tego lotu, tego pocisku i czy ten pocisk zagraża jakimś miejscom, które są kluczowe dla nas. Jeśli nie, to może być też podjęta decyzja o tym, by pozwolić mu spaść, czy pozwolić mu, prawda, uderzyć w jakieś niezaludnione miejsce, bowiem no, koszty także zwalczania tego typu nośników są bardzo wysokie i tutaj wystarczy sobie sięgnąć do doświadczeń między innymi Izraela i tej kopuły żelaznej. No przecież ona jest skonstruowana w taki sposób, aby przede wszystkim ustalić trajektorię wystrzeliwanych pocisków i tylko uderzać, tylko niszczyć te pociski, których trajektoria wskazuje na możliwość uderzenia we wrażliwe cele, w tym w miejscach, gdzie jest ludność. Innym pociskom pozwala się spaść, więc bardzo możliwe, że gdyby rzeczywiście była jakaś zabłąkana rakieta, co jest mało prawdopodobne, to też kluczem byłaby trajektoria. No, w przypadku manewrujących rakiet jest to pytanie o to, jaki jest wpisany w cudzysłowie adres, do którego ma dotrzeć. No ale tutaj szansa na zestrzelenie jest tylko wtedy, kiedy na przykład okazałoby się, że jakaś rakieta wymknęła się rzeczywiście spod kontroli i zamiast projektowanego celu leci w niewiadomym kierunku i nie wiemy, co się z nią dzieje. Wtedy można podjąć, jeżeli wszystko wskazuje, że może zagrozić ludziom, można podjąć się jej zniszczenia, ale tylko wtedy, kiedy będziemy mieli w tym miejscu odpowiedni sprzęt, odpowiednią infrastrukturę, systemy naprowadzania, radar i inne rzeczy. W przeciwnym razie, no czym mamy to zestrzelić?
No to wróćmy do tych kwestii prawnych, bo one tutaj się przewijają i zawsze wykazują jako pierwszeństwo w działaniu, kiedy tylko dochodzi do tego rodzaju incydentów. Przypomniał mi się rok 2014, kiedy to Polska użyła tego artykułu 4.
Znaczy, no na pewno zagrożenia związane z Ukrainą były bardzo duże. Nie wiem jeszcze, czy... Znaczy, problem z artykułem 4 jest taki, że on może być użyty, ponieważ on sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że NATO powie tak, zastanowiliśmy się nad tym, niepokoi nas to. Czyli powiedzmy taki już najbardziej oficjalny sygnał NATO.
Bo dopiero artykuł 5 jest tym artykułem, który pozwala
znaczy generalnie
na działanie
jesteśmy
militarne.
Sojuszem obronnym. Mhm. Więc naszym celem jest przede wszystkim odstraszanie. Nie żadna, oczywiście ten siła kinetyczna nasza, możliwości nasze bojowe, zaplecze surowcowe, zaplecze technologiczne, no to wszystko buduje tą siłę odstraszającą. Ale kluczem jest samo odstraszanie. I w takim momencie, według koncepcji NATO, to powinno wystarczyć. I jak na razie widać, wystarcza. Więc sam fakt, że jakieś państwo, czując się zagrożone, prosi o to, by wszystkie państwa pochyliły się nad tym i oficjalnie przyznały rację, że to niepokoi sojusz, jest też informacją dla potencjalnego przeciwnika, że sojusz podkreśla czy daje do zrozumienia, iż dalsze działania wymierzone w to państwo będą traktowane jako zagrożenia całego sojuszu. I tu jest bardzo ciekawe, bo pamiętajmy, że w ramach tych działań dotyczących tego, co jest zagrożeniem dla sojuszu, między innymi po atakach cybernetycznych na Estonię i innych działaniach. Do tej całej kategorii zagrożeń także wpisano niszczenie infrastruktury czy zagrożenie cybernetyczne. Jednym słowem, nie tylko groźba kinetycznej destabilizacji jakiegoś państwa może spowodować uruchomienie procedury wsparcia. Ona może być różna. Użycie, na przykład destabilizacja cyfrowa, ataki, niszczenie infrastruktury krytycznej cyfrowej, destabilizacja państwa, po prostu doprowadzenie do takiej sytuacji, prawda, gdzie wyłączane są poprzez agresję cyfrową jakieś komponenty infrastruktury państwa, też to stanowi powód do tego, by NATO udzieliło takiemu państwu pomocy, i bynajmniej wtedy na przykład nie kinetycznej, bo nie, to nie musi być. To jest kwestia też odstraszania. Więc bardzo ważne jest to, że my mamy teraz, kiedyś było, prawda, że woda, powietrze i ląd jako przestrzenie. Potem mówiono o jeszcze przestrzeni kosmicznej. Dzisiaj cyberprzestrzeń jest tak samo obszarem prowadzenia różnego rodzaju operacji, niekinetycznych operacji bojowych, i NATO dostosowuje się do tego, także zakładając, że może reagować w przypadku tego typu zagrożeń skierowanych na jedno z państw członkowskich.
Czyli normy prawne, które obowiązują, które stosujemy, stosuje NATO, są interpretowane w zależności od rozwoju sytuacji, bo ta okazuje się być jednak zmienna i dynamiczna.
Oczywiście, dlatego że kluczem jest także to, iż NATO nie może, NATO stara się, aby uniknąć niepotrzebnej prowokacji i eskalacji. Choćby dlatego, że te zadania, które są stawiane przed poszczególnymi członkami sojuszu, nie oznaczają, że wszyscy natychmiast chwycą za broń i pobiegną przed siebie. Tak naprawdę państwo zagrożone, ono jest wspierane na różnych poziomach, i w końcu rzeczywiście, jeżeli gdzieś nastąpi zagrożenie bezpośredniej jego integralności, NATO ma odpowiednie siły, środki i procedury do tego, by wesprzeć to państwo. Jednym słowem, te plany ewentualnościowe, które także NATO buduje, one zakładają w taki czy w inny sposób reagowanie na poszczególne fazy zagrożeń, w tym także na bezpośrednie zagrożenia dotyczące suwerenności terytorialnej. No ale to wynika także z oceny sytuacji oraz tego, na ile można i jakimi siłami zadysponować. No bo przecież tak naprawdę mamy te siły szybkiego reagowania, mamy tą, prawda, szpicę, która służy właśnie temu, by uruchomić tą procedurę bezpieczeństwa, no ale rozwinięcie działań NATO wymaga czasu, wymaga ustaleń, wymaga doprecyzowania wielu kwestii. Stąd sojusz liczy, że kluczem jest jego ta siła i zdolność do przetrwania.
To za chwilę spróbujmy jeszcze wybiec odrobinę w przyszłość.
Masz prawo.
Czy na przykład jedną z reakcji na to, co się zdarzyło, powinno być wzmocnienie obrony powietrznej zarówno wschodniej flanki NATO, granic Polski, jak i samej Ukrainy? Pozwala na to prawo?
Znaczy, teraz znowu pytanie, co się wydarzyło, bo w momencie, w którym, prawda, ten pocisk ukraiński, czy Ukraińcy stracili nad tym pociskiem kontrolę, trudno uznać, że tutaj pojawiło się zagrożenie, mamy wypadek. Oczywiście możemy uznać, iż ten pocisk czy skutki tego wypadku prowadzą do tej agresywnej rosyjskiej polityki, do tego zmasowanego ataku, który ma za zadanie zniszczyć infrastrukturę krytyczną Ukrainy.
Ale może też powinniśmy być przygotowani na tego rodzaju zdarzenia, wypadki, które także mogą się skończyć tragicznie.
Ja myślę, że jesteśmy przygotowani. My na razie budujemy zdolności obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, no ale pamiętajmy jeszcze raz, to nie jest tak, że wszędzie, gdzie coś zagrozi, mamy narzędzia, by na to reagować. Narzędzia chronią określone cele i tam są ustawione. Oczywiście możemy tam teoretycznie w momencie pojawienia się zagrożeń próbować w jakichś tam innych miejscach ustawiać, czy przygotowywać, czy ustawiać wyrzutnie, czy w jakiś inny sposób reagować, ale tak naprawdę jeśli chcemy na przykład większego bezpieczeństwa granicy, w tym przypadku na przykład granicy polsko-ukraińskiej, i chcemy uniknąć tego typu zagrożeń, jakimi są skutki walki pomiędzy siłami ukraińskimi a rosyjskimi i powiedzmy ataki, zestrzeliwanie tych rakiet czy możliwości awarii tych rakiet, no to jedyny sposób to jest wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, przesunięcie tak naprawdę możliwości reagowania gdzieś na przykład w głąb terytorium ukraińskiego, aby te wszystkie pociski, to wszystko było wcześniej wykrywane. Natomiast znowu, no nie możemy ustawić wzdłuż całej Ukrainy baterii przeciwrakietowych po to, by w ten czy w inny sposób strzelać. Te baterie, ten system obrony przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej, one chronią czy strategiczne obiekty jak elektrownie, czy też powiedzmy starają się też chronić miasta i tak dalej, bo to jest cel między innymi uprawniony cel rosyjski. Więc nasze zadanie w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli, no to byłoby raczej wsparcie tej obrony ukraińskiej, by stała się jeszcze bardziej skuteczna, ale znowu nigdy nie osiągniemy 100% sukcesu, jakim będzie strącanie wszystkich pocisków, które nadciągają, zwłaszcza kiedy nadciągają w taki sposób tymi falami. To jest niemożliwe, chyba że postawilibyśmy wszędzie prawda, narzędzia obrony przeciwlotnicze czy całe jednostki, a to z kolei zabrakłoby tego wszystkiego chyba w ramach całego sojuszu, żeby stworzyć jakieś takie ścianę rzekomo nieprzeniknioną. Tak więc zawsze jest ta sytuacja, iż te pociski, które nadlatują w określony sposób, nazwijmy to korytarzami, bo Rosjanie też przecież projektują sposoby, którymi te pociski mają dotrzeć, to jeśli te pociski nadlatują tymi korytarzami, nawet jeżeli Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, którędy te pociski lecą, no to nie ma, to znowu no nie ma pokrycia. Więc kluczem jest, aby zareagować w momencie, w którym te rakiety mogą osiągnąć swoje zamierzone cele, których zniszczenia chcemy uniknąć.
Jednym słowem, wojna to nie jest zdarzenie zero-jedynkowe, również jeśli dzieje się czy toczy się poza granicami, tuż obok naszego kraju. Dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Moim gościem był profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Do usłyszenia.
Masz prawo.